Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Na okładce Stary Gdańsk i piękna dziewczyna o smutnym spojrzeniu i cudownych oczach. Listy do Duszki to tytuł powieści. Autorka Ewa Formella jest naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Iwona Borawska i zapraszam do wspólnej lektury tej książki wydanej przez Replikę. Opowieść niezwykła o takiej miłości, w którą aż trudno uwierzyć i chyba bym w nią nie uwierzyła, gdyby nie to, że jest to opowieść prawdziwa.
Tak.
Autorka, która urodziła się na Śląsku, pani Ewa Formella, jak coś źle będę mówić, proszę mnie prostować. 30 lat temu przyjechała do Trójmiasta.
Prawie 40.
Ponad, czyli pewnie po studiach tak świeżo.
Już prawie 40 lat, jak już tutaj jestem.
I od jakiegoś czasu, a właściwie to mogę powiedzieć precyzyjnie, od 15 lat opiekuje się ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi, tak?
Tak.
I właśnie jedna z takich osób, pani podopiecznych, tę historię opowiedziała. To jest zresztą jedna z wielu historii, jakie pani zdarzyło się usłyszeć i stąd powstanie cały cykl książek, szkatułka, wspomnień, cztery książki. I to jest pierwsza.
Tak.
I teraz my tę szkatułkę otwieramy. Listy do Duszki. Opowieść o miłości, jak już powiedziałam, gdyby Romeo i Julia przeżyli swoje śmierci, to by był chyba taki przypadek, ponieważ ludzie, których rozdzielił los, rozdzieliła wojna, do końca życia kochają się właściwie w taki sposób absolutny. Ale zacznijmy od początku. Wolne miasto, Gdańsk, 37-38 rok, już słychać pomruki zbliżającej się wojny, a w każdym razie już pomruki nazizmu słychać.
Tak, on jest, w Gdańsku.
Tak, on jest synem bogatego, a w każdym razie takiego uznanego, szanowanego niemieckiego lekarza. Ona, matka Żydówka, ojciec Polak. I się kochają. I to jest historia prawdziwa?
Tak.
W tym momencie, tak, tak jak ją
opowiada.
To jest
historia prawdziwa i za każdym razem, kiedy wracam do tej historii, to nawet teraz mam gęsią skórkę, ponieważ słyszałam, no i słyszałam tą historię kilkadziesiąt razy i za każdym razem płakałam. I teraz też mi się łzy kręcą. Żałuję jednego, że pani nie dożyła wydania tej książki, ale co mnie uderzyło bardzo w tej historii, to kłamstwo, bo oni się kochali, a jednak ktoś zabił tą miłość kłamstwem, po prostu kłamstwem i powiedział jedno drugiej osobie, że ta nie żyje, ta, ten nie żyje i to było najsmutniejsze, bo oni żyli ciągle ze sobą, nie wiedząc o tym, że gdzieś tam istnieją naprawdę, że są, że żyją faktycznie, bo ona nie wierzyła w to, że on żyje, a on, jemu po prostu wbito do głowy, że ona zmarła przy porodzie i nie szukał jej w ogóle. Także to było smutne, bo pani mówi, że gdyby wiedziała, kiedyś zadałam takie pytanie, ja mówię, dlaczego pani go nie szukała, bo przecież kochała go pani. Dlaczego go pani nie szukała? No, wojna, jak ktoś przeczyta książkę, to wie, zobaczy, że w trakcie tam jest, że ona, no jak się skończyła wojna, ona poznała tam jakiegoś pana, który też był wdowcem z malutkim dzieckiem i po prostu no, nie chciała temu dziecku i temu panu robić przykrości, a z drugiej strony nie wierzyła w to, że on jednak żyje. Więc to jest takie, ja mówię, ta miłość oparła się na wielkim kłamstwie i może dlatego właśnie rodzina, bo ja się skontaktowałam z tą rodziną niemiecką, udostępniono mi to, ale rodzina była przeciwna. Temu, żeby tą sprawę nagłośnić. Może właśnie dlatego, że nie chcieli, aby ktoś z ich znajomych może poznał. Podobno pan, który był tym lekarzem, no w mojej książce ma imię Gottlieb, te wyrzuty sumienia go jednak tak męczyły, że musiał je komuś przekazać i przekazał je, tylko że za późno, trochę za późno.
Ale bohaterka nasza tutaj nosi imię Stefania, ona się dowiedziała, tak? Jak się dalej potoczyły losy jej ukochanego.
Tak, i tak, to znaczy to się długo, długo po wojnie, właśnie kiedy historia wyszła na jaw, to tak jak w książce opisałam, wnuczki się tym zainteresowały. Jej przyszywana wnuczka, czyli tego przysposobionego syna i wnuczka tego właśnie, tego dziadka, tego Gottlieba, właściwie Henryka. I one zaczęły się szukać nawzajem. Ona po prostu, ta niemiecka wnuczka, nie wierzyła w to, no bo jej wbito do głowy, że ta babcia nie żyje, więc ona chciała koniecznie odnaleźć ślady, nagrupić, po prostu zapalić tą świeczkę, zapalić, położyć kwiatek, a jak nie na grobie, to chociaż gdzieś w jakimś polskim kościele, który byłby i no pięknie się to... No dzisiaj jest siła internetu bardzo duża i to im pomogło, bo nazwisko było dosyć znane, zresztą jest znane, to jest inne nazwisko niż w książce.
Mhm, domyślam się, tak.
Jest nazwisko bardzo znane w Niemczech i to tak po nitce do kłębka, pomalutku doszli do tego, więc... No mówię, no szkoda, że nie udało im się spotkać, bo to pewnie byłoby bardzo wzruszające, ale no cóż, życie potrafi być okrutne.
Potrafi być okrutne. Pani to tak opisała, że no, ludzie na mnie w SKMC dziwnie patrzyli, ponieważ musiałam zdejmować okulary, żeby łzy wycierać.
Dziękuję.
Jest to taka historia, która wystawia cierpliwość czytelnika na wielką próbę. Jest tu tyle zakrętów, tyle powstrzymywania ostatecznego rozwiązania tej akcji, że naprawdę, że aż miałam ochotę sama przyspieszyć to wszystko. I jednocześnie świadomość, że ci ludzie cały czas właściwie żyją dla siebie, o sobie myślą, że się kochają. Te tytułowe listy do Duszki. Czy rzeczywiście to było tak, że ten mężczyzna pisał listy do swojej ukochanej, o której myślał, że nie żyje, że zginęła w czasie wojny?
Tak, ten zeszyt nawet dotarł do Gdańska. Aczkolwiek był w wielu miejscach bardzo nieczytelny i był pisany niemieckim, w języku niemieckim. No ja oczywiście pisałam po polsku, no bo ja mam polskich czytelników. Może kiedyś się doczekam, że jakieś niemieckie wydawnictwo się zdecyduje wydać, no byłoby miło. W każdym razie te wszystkie listy były pisane po niemiecku, w wielu miejscach bardzo nieczytelne, tak jakby, bo to był brulion, który on gdzieś znalazł na ulicy. Wyrwał z niego kilka kartek. I tak no, miał taką chyba potrzebę wewnętrznienia się, taką potrzebę po prostu powiedzenia. On gdzieś podświadomie chyba wierzył w to, że ona jest blisko niego. Chociaż mu wmawiano, że jej nie ma, że zmarła. Tam podobno ta wnuczka miała duży problem z rozszyfrowaniem niektórych listów. Oczywiście w części listach jest fikcja, bo no, nie dało rady tak... słowo w słowo wszystko to przetłumaczyć i przepisać. Zresztą no, musiałabym na to poświęcić, no przede wszystkim no, musiałbym ich ktoś to przetłumaczyć, bo ja bym tego, nie znam języka niemieckiego na tyle, żeby to... I tak prosiłam kuzynkę moją, która mi tam pomagała w dialogach, ale mówię, no smutna historia jest, aczkolwiek takich historii naprawdę jest dużo. I my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile jest takich właśnie historii opowiedzianych gdzieś tam zapomnianych. Bo moi podopieczni na przykład, są momenty, kiedy oni chętnie opowiadają i to się skupia na czymś takim, że to są fragmenty na przykład, które oni potrafią opowiadać w kółko. A są takie sytuacje i takie chwile, kiedy ja o coś pytam, jest automatyczna blokada. Nie chcą o tym rozmawiać, nie chcą o tym mówić. Bardzo przeżywałam ja i ta moja duszka, powiedzmy w cudzysłowie, kiedy ona mi opowiadała, jak ona na tej wsi kaszubskiej była. Tego normalny człowiek, który mieszka w domu z łazienką, z wodą i w ogóle nie zrozumie tego, że można mieszkać w ziemiance śmierdzącej z gnilizną, szukać po polach jakichś, nie wiem, wykopywać ziemi jakichś ziemniaków albo czegoś. To tego my, żyjący w dzisiejszych czasach, po prostu się nie mieści w głowie, że ktoś przeżył tyle lat, bo przecież ona tyle lat tam przeżyła i dała sobie radę, nie?
Także nie zamarzła, nie umarła, chociaż tak. Chorowała, prawda? Nie miała co jeść, głodowała i nie mogła liczyć na pomoc ludzi, bo tutaj jest, tak pani bardzo delikatnie to opisuje, taki moment, kiedy ona wychodzi z nadzieją, bo jest straszny mróz i właściwie to nie wiemy, co się stało, ale wraca do tej ziemianki, prawda? I właściwie prawie umiera wtedy. Tu skądinąd wiemy z różnych opisów, że ona ma takie piękne oczy, ale z kolei jej, powiedzmy, niedoszły teść mówi, że ona ma taką urodę, że nie miała szansy na przeżycie, prawda? Jako, no,
tak,
Żydówka.
Podobno miała właśnie typowo taką żydowską, że no mówi, że gdyby ktoś ją, nieważne, że tatuś był Polakiem, ona miała po prostu taką charakterystyczną żydowską urodę i on mówi, że nawet gdyby spotkali ją na ulicy, to nieważne, czy miałaby polskie dokumenty przy sobie, czy niemieckie, byłaby, no tak między innymi trafili jej rodzice, o których ona nie wie, do końca nie wiedziała. Próbowała jej przez Czerwony Krzyż i próbowała się dowiedzieć. Ona tylko wiedziała, że rodzice zostali zabrani do Wiktoria Szule i koniec, na tym się skończyło. Nikt nie potrafił jej pomóc. Mhm. odnaleźć tych rodziców, więc podejrzewamy, że albo tam zostali zabici, albo wywiezieni do jakiegoś obozu i tam zmarli, nie?
Jest też taki moment, kiedy jej się właściwie tak jakby śnie przypomina coś z tej kaszubskiej wsi, co by sugerowało, że powiedzmy nie była tam dobrze traktowana u tej gospodyni, u której była. Nie wiem, czy to jest jakiś koszmar, czy coś, ale też taki no pełen.
Podejrzewam, że tak. Ona mówi, że ona tam, bo ona nie wiedziała, co się stało z tym mężem tej pani.
I on był Volksdeutschem, tak.
Nikt we wsi nie chciał na ten temat rozmawiać, ta pani również nie chciała rozmawiać. No i pewnie sam fakt, że ten Niemiec obarczył ją opieką nad żydowskimi dziećmi, już jej się nie podobał. Więc to, że miała pomoc przy gospodarstwie i przy dzieciach, to było fajne, to było cudowne, ale wszyscy ludzie się zaczęli domyśleć, że to nie są żadne jej kuzynki czy tam ktoś, bo ta uroda była po prostu charakterystyczna, że no nagle nigdy do niej nie przyjeżdżała rodzina, a teraz nagle wojna się rozpoczęła i nagle przyjeżdża do niej dwoje dzieci, które no mają czarne oczy, czarne włosy i ewidentnie przypominają dzieci żydowskie, więc myślę, że ona się też bała tego i podejrzewam, znaczy ja podejrzewam, tak żeśmy rozmawiały na ten temat, że właśnie dlatego chyba ta rodzina została zabita, bo ktoś chyba, nie wiem, może się zemścił na niej, a może to było z powodu męża, który gdzieś tam nabroił. Nie wiadomo, od czego poszło, bo ona mówi, że ona też tego nie wie, aczkolwiek po śmierci tej pani gospodyni i tych dzieci, jak ten jej brat uciekł do lasu, to ona mówi, że bardzo zmienił się stosunek mieszkańców wsi do niej. Zaczęli ją bardzo zimno traktować i zaczęli no wręcz ją tak... Więc póki była u tej pani, to miała jakąś taką jakby może ostoję, może była taką opiekę może, ale jak już ta pani zginęła, jak już jej nie było, to ona została całkiem sama i nie miała już nikogo, kto by jej w razie czego pomógł. Była właśnie Niemka jedna, która też w zasadzie do końca nie wiadomo, co się z nią stało, z którą ona się bardzo zaprzyjaźniła, ale ona sama mówi, że ona, nie wie, niby jej powiedzieć, że ta pani wyjechała, ale ona mówi, ona była tak już taką staruszką, że ona nie dała rady wyjechać, więc nie wiadomo, czy po prostu nie została przez sąsiadów.
No. Może i tak. To ta, która jej dała maszynę do szycia.
Tak, tak.
No właśnie. To teraz takie, może dotknijmy trochę takich szczegółów, które tu się pojawiają. Ja się zastanawiam, czy ta pani wymyśliła, czy to możliwe, żeby to wymyślić. Na przykład tytuł. Wojna wojną, a kaprysy pani mody trwają dalej. To znajdujemy tu początek wojny, wolne miasto Gdańsk. Nasza bohaterka, czyli ta Stefania, jest córką szwaczki, bardzo zdolnej.
Tak.
Bardzo cenionej. No i właśnie takie historie. Czy ona o czymś takim... Ta pani, która pani opowiedziała tę historię, opowiadała właśnie to znaczy, o życiu w Gdańsku.
Tak, mówiła mi, że w domu u nich była bieda, bo nie było tam, tata był chyba jakimś nauczycielem, a mama właśnie szyła. I mówi, że to, że mama szyła bardzo dobrze i że szyła pięknie, to miała wiele klientek niemieckich, no i bardzo bogate Żydówki również. No bo to wiadomo, że każdy do swojego przyjdzie. I to też jest właśnie takie, no może nie dziwne, może to było wtedy normalne, że tu gdzieś się toczy wojna, a tu ludzie nie myślą o tej wojnie, bo no bo kobieta chce być elegancka, chce się podobać i to podejrzewam, że to im po prostu pozwalało przeżyć, bo w pewnym momencie ojca zwolniono ze szkoły, bo no był polskim nauczycielem, więc już nie miał racji bytu pracować jako polski nauczyciel, więc oni się opierali tylko i wyłącznie na tym, co zarobiła ta matka. A matka podobno była bardzo oszczędna i z każdej beli materiału zawsze coś tam... I ona mówi sama, że ona chodziła pięknie ubrana. Mimo tego, że... I też były sytuacje takie, że była z tego powodu szykanowana, bo no jak może być biedna Żydówka w pięknej sukience idzie, nie? Podejrzewam, że ta mama przyjęła wiarę katolicką, bo oni chodzili do kościoła, do Marii Panny, i, więc podejrzewam, że dlatego też się rodzina od nich odsunęła, że ta mama przeszła po prostu na wiarę katolicką, na tego ojca i to też zrobiło pewien bałagan w stosunkach rodzinnych. Nie? Ale przyznam szczerze, ona mi mówiła, że były jakieś w domu, brzydko powiedziała, że się walały jakieś tam czasopisma z modą. Oczywiście musiałam trochę pogrzebać w różnych bibliotece. Siedziałam chyba, nie wiem, 3 dni, kiedy szukałam wszelkiego rodzaju czasopism o modzie, jaka wychodziła wówczas, żeby to tak uwiarygodnić troszkę. No mówię, kurczę, prawdziwa historia, a ja tutaj zresztą... Są czytelniczki, które są bardzo drobiazgowe i potrafią wytknąć najmniejszy błąd, więc ja mówię, no nie chcę, żeby mnie ktoś sobie wymyśliła, weszła do Wikipedii i se tam wymyśliła. Więc troszeczkę spędziłam i co było ciekawe, ta moja duszka, nazwijmy ją, miała w domu fragment, znaczy fragment, to była jakaś strona podarta, w bardzo złym stanie. Nie wiem, ale to już było chyba jakieś czasopismo powojenne, w której była przepiękna sukienka i ona zawsze mówiła, o takiej sukience zawsze marzyłam. Ale to chyba było, bo tam nie było daty, ja nie umiałam znaleźć, to było bardzo zniszczone, więc myślę, że to już raczej powojenna, bo ale gdzieś ta smykałka została i ona potem szyła też, dużo szyła i, no bo wiadomo, po wojnie nie było ubrań, nie było niczego, więc jak opowiadała mi, że z jakichś tam starych szmat prała te szmaty i temu chłopcu, synowi spodenki szyła, no więc to jest takie... Trochę w tym fikcji, trochę w tym prawdy. O, tak powiedzmy.
No i ona jako córka krawcowej, kiedy idzie na randkę, byśmy dziś powiedzieli, ona miała kilkanaście lat. On był od niej wiele starszy, prawda? Ten Heinrich tutaj. I on rozcięła swój płaszcz, rozkłada, żeby na nim usiąść, w ogóle nie dbając o to, jaka to kosztowna rzecz.
Płaszcz.
A ona widzi, jak to jest uszyte i taka się czuje, że jak... Czy ona o takich rzeczach, ta pani też opowiadała, czy opowiadała o tej miłości, o tych spotkaniach, gdzie byli, o tych momentach, no nie wiem, czy zbliżenia, bo to wszystko tu jest, nie będziemy opowiadać.
Nie.
Ale o miłości, o uczuciach, o tym chłopaku, mężczyźnie.
Ona jako ona zwracała uwagę na to, na takie rzeczy, no bo wyszła z domu, w którym się szyło ubrania i ona zwracała na to uwagę, więc ona wiedziała, że na przykład, no, ona zawsze mówiła, że on był zawsze piękny, elegancki i pachnący. I to pamiętam, bo zawsze mówiła, że ona, jak tak zamknie oczy, to
ale czy mówiła o ich miłości, o ich spotkaniach? Czy to pani musiała wymyślić?
Mówiła o spotkaniach, no oczywiście nie z takimi drobiazgami, bo to, że na plaży do czegoś tam doszło, to po prostu, no powiedziała mi, no stało się i koniec.
Musiało dojść, bo musi być ciąg dalszy tej historii.
Tak, a ja musiałam już sobie to stało, no jakoś ubrać w słowa, żeby to miało jakiś... Ale na przykład bardzo dużo opowiadała o spacerach nad Wielitkowie, nad morzem. Chodzili, mówi, buty w ręce i na boso. I tak jakoś, no myślami, no pewnie gdybym wszystkie te spacery opisywała w książce, to książka w pewnym momencie byłaby nudna. Ale ja nawet poszłam, bo ona mi na Biskupiej Górce jakieś tam opowiadała o jakichś właśnie polankach, na których tam siadali, a ja w życiu nie byłam na Biskupiej Górce, chociaż mieszkam 2 kroki od niej.
Trzeba było iść
i zobaczyć, czy tam faktycznie, no teraz się zmieniła bardzo ta Biskupia Górka, bo jest zupełnie, no w ogóle Gdańsk się zmienił, więc to też jest inaczej. No ale jest, było ona z takim sentymentem. Mnie się wydaje, że ona po prostu jak opowiadała mi, to ona się wyłączała.
No, przeżywała to jeszcze raz.
Bo czasami ona coś do mnie mówiła, ja w tym czasie poszłam do kuchni, zrobiłam tam kawę czy herbatę, wróciłam, ona dalej mówiła, tak jakby mówiła do siebie, do mnie, nie wiem do kogo, i nawet nie zauważyła tego, że mnie nie było. No ja słyszałam cały czas, co ona mówi, ale wychodziłam i ona tak jakby nie zauważyła w ogóle tego momentu, że mnie nie ma w pokoju. I to się bardzo często zdarza właśnie u starszych ludzi. Ja z moimi podopiecznymi mam nadzieję bardzo dobry kontakt, bo mam osoby, do których chodzę po 6-7 lat, więc skoro chodzę tak długo, no to znaczy, że mnie chcą. I tak jest, że jak oni wracają myślami do jakichś momentów takich wzruszających, bo to niekoniecznie muszą być dobre momenty, piękne momenty, bo to mogą być też i bolesne momenty, to oni tak jakby się wyłączają. Oni mówią o czymś, i gdzieś tam nie wiadomo, czy mówią do mnie, czy mówią do siebie, czy mówią... Kiedyś zastałam jedną z moich podopiecznych, która weszłam do domu, otworzyłam drzwi, a ona stała w oknie i rozmawiała, więc ja po cichutku się rozebrałam, mówię, aha, ma gości. A ona stała w oknie i z kimś rozmawiała. Ja mówię do niej, a z kim pani rozmawiała? Bo patrzę, że nikogo nie ma, a ona do mnie mówi, a tak sobie, a z siostrą moją rozmawiałam. A siostra już kilka lat nie żyje, więc jest takie, może to jest dobre, bo ci ludzie nie czują takiego osamotnienia i czują tą obecność tych drugich osób. I to jest im, moim zdaniem, to jest tak powinno być pielęgnowane. W mojej rodzinie niestety wojna był to temat tabu. I ja, szczerze mówiąc, tatuś troszeczkę mi o wojnie opowiadał, ale ani mama, ani tata nie chcieli mówić o tym okresie. Za każdym razem, jak próbowałam poruszyć ten temat, to było, a innym razem, a powiem ci, a co tu ci opowiadać, a co to było? No wojna wojną i takie po prostu odpowiedzi. Więc są ludzie, którzy zamykają ten okres w sobie, a są ludzie, którzy gdzieś mają taką potrzebę i chcą to powiedzieć.
Ja bardzo żałuję, że to z kolei, co opowiadały mi moja prababcia, która się mną opiekowała, a potem babcia. Ja byłam mała, potem młoda, nie zapamiętywałam, nie zapisywałam. Pani to robi, pani to jakoś jednak utrzymuje i przekazuje dalej.
Chociaż ja nie muszę tego zapisywać, przepraszam, że wejdę słowo, bo ja przeważnie każdą historię słyszę po kilkadziesiąt razy, więc ona w pewnym momencie w tej mojej głowie jest w tej głowie już.
Ale przekazuje pani dalej, bo ja też oczywiście słyszałam, prawda, ale to gdzieś tam zniknęło, jakieś strzępki pozostały. Tutaj jedną z bohaterek tej książki jest Joanna, czyli taka osoba właśnie, która idzie do tej starszej
opiekunka
po pewnym, wydawałoby się, kryzysie życiowym. Nie będziemy zdradzać, bo to też jest ciekawe przeczytać, prawda? Ale życie się zmienia, sytuacja wydaje się beznadziejna, a w każdym razie trudna i ona się ośmiela, podejmuje ten trud, tę drogę, spotyka się z
i odnajduje nową drogę.
Tak, i odnajduje nową drogę życia, ale też bardzo i piękną, i trudną. Bo kiedy dochodzimy, to trwa jakiś czas do tych momentów, kiedy jej podopieczna właśnie już jakby traci, ja wiem, świadomość. Ja nie wiem, czy to jest Alzheimer, co tu pani opisuje, czy to jest jakiś rodzaj demencji, czy po prostu tak jest w pewnym momencie. Domyślam się, że spotyka się pani z czymś takim, że nagle człowiek staje się agresywny, mówi dziwne rzeczy, prawda? I potem nagle się budzi i znowu jest. No. Takie przeżycia.
I to jest trudne do wytłumaczenia, bo ja na przykład jestem w stałym kontakcie z psychiatrami, którzy się opiekują moimi podopiecznymi i czasami właśnie im opowiadam jakieś takie sytuacje i oni sami, oni nie mogą tego powiedzieć jednym słowem, że to jest choroba Alzheimera, bo jednak choroba Alzheimera to jest dosyć specyficzna choroba. To jest bardziej taka zaawansowana demencja, w której po prostu ludzie w pewnym momencie nie potrafią odróżnić jawy od snu. I czasami jest tak, że komuś się coś przyśni, a on się budzi i jemu się wydaje, że to naprawdę się działo. Ja pamiętam, jak mi się jedna z moich podopiecznych właśnie nie dała dotknąć, bo to akurat nie dotyczy mojej duszki, ale ja to umieściłam w tej książce, ponieważ to miało miejsce też u innej mojej, którą przywitałam ze strasznym płaczem, że ona jest pobita i ona się nie dała dotknąć, bo ją wszystko bolało. Więc to był sen, a ona nie potrafiła tego zrozumieć, że to jest sen i dalej, i on, nie wiem, czy ją to bolało, ale ona się po prostu nie dała dotknąć, bo ją ktoś pobił. Tam na przykład moja duszka też mówi, że ta pani na tej wsi też nie żałowała szmaty albo tam kija jakiegoś i czasami jak była w złym humorze, to przez plecy niejednemu tam się dostało, dlatego... Może my nie dożyjmy takich chwil, żeby nam się to mieszało, bo ja nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby po prostu moja rodzina musiała przeżywać takie koszmary, bo to są koszmary, bo ktoś chce pomóc, a nie wie jak. To jest
i
trudne.
Tu też dochodzimy do tego, że ta akcja, która w którymś momencie ma się rozwiązać, my cały czas czekamy, żeby oni się nawzajem dowiedzieli, ci, którzy żyją, prawda, że tak, żeby ona wiedziała, że on ją kochał, że pisał do niej tak, jakby ona żyła cały czas, całe życie swoje opisywał w tych listach do duszki, a z drugiej strony obserwujemy, jak ona już odchodzi z tego świata. Niby jest, ale i nie wiadomo, jak zareaguje. Ale to zostawmy czytelnikom.
Tak.
Listy do duszki Ewy Formelli to jest książka, która jest objęta patronatem Radia Gdańsk. Nie pierwsza książka tej autorki. Ja znalazłam, że jest tak, Leśniczówka, Pamiątka z Paryża, Jutra nie będzie, Lawenda, Płacz Wilka i Carpe Diem jakieś też, tak?
Tak. Te sześć książek wydałam jako self-publishing. No bo ja jestem taką dosyć specyficzną osobą. Ja nie lubię prosić pukać 10 razy w jakiś, jak ktoś mi raz odpowie drzwi zamknięte, to ja drugi raz nie zapukam. A wiadomo, mamy naprawdę świetnych autorów polskich, więc niektórzy mówią, że jest więcej piszących niż czytających. A nie lubię trzymać swoich tekstów w szufladzie, więc jak napisałam jakąś książkę i dałam komuś do przeczytania, a ktoś stwierdził, że no słuchaj, fajna, no to przy pomocy syna, którego On chyba to, jak, dobrze, że nie będzie słyszał tej audycji, bo ja go tak po prostu ścigałam o okładki, bo syn mi pomagał przy stronie technicznej książek. I wydawałam książki sama. Oczywiście to jest troszeczkę dystrybucyjnie trudne, bo wydawnictwo ma wejścia wszędzie, a jak człowiek wydaje sam, no to nie ma wejść do dużych, a przede wszystkim trzeba najpierw jakieś pieniążki zainwestować, żeby tego. Ale nie narzekam, książki mają czytelniczki, czytelników i
mamy internet, pani ma bloga. Tak.
Tak.
Książki Idy, tam można sobie poczytać, porozmawiać, można nawiązać kontakt, także jakoś to się toczy, no ale tym razem to jest wydawnictwo Replika i jak rozumiem umówiliście się na ten cały cykl chyba, tak? Na całą szkatułkę wspomnień,
tak,
taką umowie, mam nadzieję.
Tak mi w umowie pan napisał, że chciałby, żeby oni byli pierwszymi czytelnikami, zadecydują, czy wydają, czy nie, bo to nie jest jeszcze pewne na 100%. Ale Replika zdecydowała, że chce być pierwszym czytelnikiem. No tu powiem, że byłam bardzo mile zaskoczona, ponieważ wysłałam tekst, najpierw wysłałam fragment do wydawnictwa. Chyba po 2 dniach wydawnictwo do mnie odpisało, że poproszą o cały tekst. No więc wysłałam im cały tekst i nie wiem, chyba nie minęło nawet 2 tygodni, kiedy otrzymałam odpowiedź, tak, wydamy pani książkę. Więc tu byłam w szoku dosłownie, gdzie przez tyle lat po prostu wysyłałam teksty, no bo tak robi każdy autor, jeżeli nie ma stałej umowy i stałej współpracy z wydawnictwem. Więc sobie już mój syn zaczął przygotowywać okładkę do listów do duszki, bo ja mówię, słuchaj, ja poczekam 3 miesiące, a potem wydaję sama, bo To jest. No cieszę się, że się książka spodobała i cieszę się bardzo, jestem wzruszona tym, bo ma bardzo dużo pozytywnych opinii i bardzo dużo recenzji. Piszą do mnie ludzie prywatnie, czy na Facebooku, czy na mailu. Naprawdę to jest miłe. To jest miłe, że ktoś gdzieś tam, kto do tej pory w ogóle nie wiedział, kto to jest Ewa Formela, nagle mnie poleca komuś tam, kolejnej osobie. I to jest miłe takie, więc no zobaczymy.
Ale pani miała ten, jak to mówią, feedback, czy zwrotną przez cały czas, bo jak sobie tam troszeczkę tylko poprzeglądałam w internecie, to są recenzje i to właśnie takich ludzi, którzy piszą bardzo od serca, prawda? Tak,
no bo moje książki takie są.
Tak. Mam w torebce, w takiej, a nie innej torebce, prawda? Tak. I tam jakoś przekazują tacy czytelnicy, którzy po prostu opowiadają o jakichś tam swoich przeżyciach, wrażeniach, bardzo emocjonalnie.
Taki mam styl pisania właśnie. Bo ja jestem bardzo taką osobą empatyczną. Dla mnie nie ma ludzi złych. Wie pani, są ludzie nawet, którzy naprawdę powinni być bardzo... Ja jakoś nie umiem uwierzyć w to, że w człowieku jest zło. Prawdziwe zło. No i na przykład przy listach do duszki ktoś mi tam może nie zarzucił, ale powiedział mi, że fajna książka, fajnie się czyta, ale dlaczego ci Niemcy są tacy dobrzy w tej książce? Przecież Niemcy byli źli. A ja mówię, nie wszyscy. Tak samo wśród Polaków byli dobrzy i źli, i wśród Żydów, i wśród Anglików, i Francuzów, u wszystkich byli dobrzy ludzie i źli ludzie. Dlaczego mamy ciągle piętnować ludzi z jakiegoś tam powodu? Nie ma tego. Są ludzie dobrzy i u mnie są dobrzy Niemcy. No, mnie żaden Niemiec w każdym razie krzywdy nie zrobił. Ani mojej rodzinie. I powiem szczerze, że na przykład moja mama, u której była małą dziewczynką, bo jak wybuchła wojna, to mama miała chyba 8 lat i do ich mieszkania zostało dokwaterowano 2 jakichś tam oficerów niemieckich. Moja mama o nich mówiła dobrze. Nie chciała nigdy mówić o wojnie, ale o tych oficerach niemieckich wyrażała się dobrze. Więc coś w tym musiało być. Musieli być dobrymi ludźmi, bo nie bili, nie krzyczeli, cukierki przynosili na święta.
To jest rzeczywiście bardzo wzruszająca historia, w której oczywiście dzieje się wiele złego, w tym sensie, że jest wojna, prawda?
Sama
rozstanie
wojna
i tak dalej, ale jest też dużo dobra, ciepła, życzliwości wszystkich tych postaci. Ona się dzieje na wielu planach, w różnych przestrzeniach czasowych. Dużo jest w niej Gdańska. Gdańsk jest bardzo ważny. Listy do duszki Ewy Formeli, która, jak rozumiem, już ma tę następną książkę ze szkatułki gotową, prawie gotową.
Prawie, połowa, ponad połowa.
I to będzie jest. Co? Też wojna? Też. Gdańsk?
Też
Kaszuby?
To samo, znaczy będzie troszeczkę Gdańska, ale też będzie dziewczynka, którą właśnie niemiecki oficer uratował z transportu i wywiózł. Pomógł wyjechać, opuścić kraj. I no nie będę zdradzała, aczkolwiek też książka napisana częściowo na podstawie wspomnień jednej z moich podopiecznych, bardzo wzruszająca również. Będzie w niej więcej niestety fikcji niż prawdy, bo tam się bardzo mieszały pewne wspomnienia. Ja w końcu nie wiem, co było prawdą, a co nieprawdą. Bo wie pani, jak ktoś usłyszy 50 raz tą samą historię z tymi samymi detalami, to jest pewny, że to jest prawdziwa historia. A jeżeli usłyszy się 50 raz i za każdym razem coś się nie zgadza, no tak to znaczy, bywa. To też może być fantazja danego człowieka, bo to się też niestety starszym ludziom w głowach miesza czasami, więc to... Zobaczymy.
Mhm. A razie... te dwie następne jeszcze, tak hasłowo chociaż, to zawsze będą kobiety i
historie? To znaczy trzy będą, na pewno będą bohaterkami, będą kobiety, ale w ostatniej będzie chłopak. Nie zdradzę kto, aczkolwiek w dużej mierze książka będzie się działa na Śląsku, skąd pochodzę. Bo tam też słyszałam sporo właśnie takich historii od cioci, która zmarła i właśnie tego żałuję, że tak daleko ciocia mieszka, bo ona by mi naprawdę, ona by mi opowiedziała wszystkie historie dotyczące rodziny i bo ona już zaczęła właśnie być na takim etapie, że chciała o tym mówić i potrzebowała słuchacza. A ja jestem dobrym słuchaczem. Więc nie chwaląc się, ja mogę słuchać godzinami.
Znakomity słuchacz, który co więcej przekazuje te historie dalej, czyli nam. Listy do duszki, Ewa Formella. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mogłabym tylko zaprosić, bo 20 września o godzinie 17.30 mam spotkanie w przepięknej bibliotece na ulicy Mariackiej.
Oczywiście.
Właśnie będzie to spotkanie promujące książkę, więc serdecznie chciałabym zaprosić wszystkich. Kto chce, niech przychodzi. Także dziękuję bardzo za spotkanie.
Iwona Borawska, Stefan Kociuk audycję zrealizował.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.